twarzy ożywiły się zaraz, wąsy poczęły się poruszać, oczy błyszczeć, ale w tym ożywieniu nie było najmniejszego niepokoju. Byli to wszystko ludzie, którym wiek życia zbiegł na procederze. Czuli więc tyle tylko, co czują psy myśliwskie, gdy już zwierzę zwietrzą. Ogniska zostały w tej chwili zalane, aby dym nie zdradził obecności ludzkiej w gąszczach, konie posiodlane i cały oddział stanął w gotowości do pochodu. Należało teraz wymiarkować tak czas, aby wpaść na nieprzyjaciela w chwili, gdy będzie czynił postój. Nowowiejski rozumiał dobrze, że wojska sułtańskie nie idą z pewnością zbitą masą, tym bardziej, że są w kraju swoim, w którym jakiekolwiek niebezpieczeństwo było zupełnie nieprawdopodobnym. Wiedział przy tym, że przednie straże zawsze chodzą w mili albo we dwóch przed całą potęgą. Spodziewał się zaś słusznie, że w pierwszej straży pójdą Lipkowie. Przez pewien czas wahał się, czy iść im na spotkanie tajemnymi, a dobrze już znanymi mu drogami, czy czekać na ich przybycie w Dareniowej Puszczy. Wybrał to ostatnie, ponieważ z puszczy łatwiej było wypaść w każdej chwili niespodzianie. Upłynął jeszcze cały dzień, potem noc, w czasie której nie tylko ptactwo, ale i zwierz ziemny ciągnął stadami ku gęstwie. Następnego poranku nieprzyjaciel już był widoczny. Na południe od krańca Dereniowego Gaju ciągnęło się obszerne lubo pagórzyste blonie, gubiące się hen za widnokręgiem. Na tymto bloniu ukazał się nieprzyjaciel i zbliżał się ku Tekiczowi dość szybko. Dragoni patrzyli z chaszczów na ową czarniawą masę, która już to nikła chwilami z oczu, zakrywana przez garby gruntu, już ukazywała się znowu w całej swej rozciągłości. Luśnia, który miał wzrok nadzwyczajny, wpatrywał się czas jakiś z natężeniem w owe zbliżające się kupy, po czym zbliżył się do Nowowiejskiego. — Panie komendancie — rzekł — ludzi tam nie masz wiele. To jeno stada wyganiają na pasze. Nowowiejski po małej chwili przekonał się, że Luśnia ma słuszność i twarz rozjaśniła mu się radością. To znaczy, że postój wypadł im na milę albo półtory od tych chaszczów, rzekł. Tak jest, odparł Luśnia. Idą widać nocami, by się upałów uchronić, a w dzień spoczywają. Konie zaś wysyłają aż do wieczora na pastwiska. Siła widzisz straży przy koniach? Luśnia wysunął się znów na brzeg zarośli i nie powracał przez czas dłuższy. Na koniec jednak pokazał się znowu i rzekł. Będzie koni z 1500, a ludzi przy nich ze 25. W swoim są kraju i nie boją się niczego, więc i straży większych nie stawiają. A ludzi mogłeś rozeznać? Jeszcze są opodal, ale to Lipki, panie. Już oni nasi. Tak jest, rzekł Nowowiejski. Jakoż było już pewien, że mu żywa noga z tych ludzi nie ujdzie. Dla takiego zagończyka, jakim był, i dla takich żołnierzy, jakim przywodził, było to zadanie zbyt łatwe. Tymczasem koniuchowie pędzili stado bliżej i bliżej pod Dereniowe Chaszcze. Luśnia jeszcze raz wysunął się na brzeg i jeszcze raz wrócił. Twarz jego jaśniała radością i okrucieństwem.
— Lipki, panie, na pewno — szepnął.
Usłyszawszy to, Nowowiejski zakwilił jak jastrząb i wnet oddział dragonów cofnął się w głębokie gąszcze. Tam rozpadł się na dwa oddziały, z których jeden zapadł zaraz w wąwóz, by wynurzyć się z niego dopiero z tyłu stada i Lipków, drugi uformował półkole i czekał. Wszystko to odbyło się tak cicho, że najwprawniejsze ucho nie mogłoby żadnego szmeru ulowić. Nie zabrzęczała szabla, nie ostroga, koń nie zarżał. Gęste trawy, którymi gaj był podszyty, tłumiły tu pod kopyt. Wreszcie i konie zdawały się rozumieć, że powodzenie napadu od ciszy zależy, bo i one nie pierwszy raz pełniły podobną służbę. Z wąwozu i z gąszczów odzywały się tylko kwilenia jastrzębia, coraz cichsze i coraz rzadziej.